Jak koniec prawie
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dziś w programie m.in. będziemy apelować o oddawanie krwi, której brakuje w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Na wyczerpaniu są zapasy grupy 0RH+, a także 0RH- i grupy B-, ale wciąż potrzebna jest każda krew, bo to dar życia. Nie można jej niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Stąd też apel do krwiodawców o zgłaszanie się i oddawanie krwi, a godziny pracy oddziałów centrum w tym miesiącu zostały wydłużone. Powiemy też, jak bezpiecznie pracować i będziemy przypominać zasady BHP, których należy przestrzegać w miejscu pracy, a także na obszarach wiejskich, zwłaszcza w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym. A przed nami wakacje, dlatego dobrze się już teraz do nich przygotować właśnie pod względem bezpieczeństwa. I od tego tematu zaczniemy za kilka chwil, a około 12.50 posłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Jeszcze przypominamy o możliwości kontaktu i o samym programie. Pogotowie radiowe to program prewencyjno-poradnikowo-interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, przedstawiamy tych, którzy pomagają innym, pomagamy Państwu, ale też informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania i podejmujemy interwencje w miarę możliwości. Nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń i jakie przysługują nam prawa, a także musimy pamiętać o obowiązkach, bo życie, choć w stanie zagrożenia pandemią i w niespokojnych czasach, toczy się i musimy się wywiązywać ze wszelkich zobowiązań, pamiętać o ważnych datach i terminach. Państwa zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 815 33 11 11 albo mailowo na pogotowie@radio.lublin.pl. Oczywiście można do nas także pisać pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin Obrońców Pokoju 2. Adresy, telefony, wszelkie informacje i archiwum audycji można znaleźć na stronie internetowej radio.lublin.pl. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie radiowym będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie pracy, a o tym wszystkim będzie nam opowiadała Katarzyna Fałek-Kurzyna, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zasady BHP określają postępowanie pracownika w trakcie wykonywania obowiązków. Mówią również, w jaki sposób należy urządzić miejsce pracy. Dzięki temu można właśnie wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych, ale to też dotyczy pracodawców.
To przede wszystkim dotyczy pracodawców. Zgadza się. Pracodawca jest osobą, która w pierwszej kolejności jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu pracy w taki sposób, żeby te warunki pracy, warunki wykonywania pracy przez pracowników były bezpieczne i higieniczne. Może to tak górnolotnie brzmi, bezpieczne i higieniczne, i każdy się zastanawia, no ale co to znaczy tak w praktyce? No wyjaśniając to, ja zawsze mówię, że ta praca wykonywana przez pracowników powinna być wykonywana w takich warunkach, żeby pracownik czuł się komfortowo, żeby ta praca nie wywierała szkodliwego wpływu na jego zdrowie, tym bardziej, żeby nie zagrażała jego życiu. Ale też oczywiście to musi być sposób organizacji pracy, który spowoduje, że ta praca nie będzie uciążliwa i monotonna dla pracownika, tak? I teraz jak to się przekłada, tak, na tą faktyczną organizację pracy przez pracodawcę? Oczywiście poczynając od tego, że pracodawca ma za zadanie ustalić wszelkiego rodzaju instrukcje, w których wskaże pracownikom, w jaki sposób mają wykonywać konkretne rodzaje prac, w jaki sposób mają obsługiwać wszelkie rodzaju maszyny, urządzenia techniczne. I w dalszej kolejności, tak, zatrudniając pracownika, no oczywiście pracodawca musi pamiętać o swoich podstawowych obowiązkach, takich jak skierowanie pracownika na badania lekarskie, profilaktyczne, tak. Trzeba pamiętać o tym, że pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Kolejna kwestia to jest szkolenie BHP, tak? Przy rozpoczęciu pracy szkolenie wstępne, czyli instruktaż ogólny, mówiący o tym, jakie ogólne zasady i przepisy BHP obowiązują, i instruktaż stanowiskowy, czyli już sama instrukcja, w jaki sposób na konkretnym stanowisku pracy pracownik powinien bezpiecznie tą pracę wykonywać. Kolejna kwestia, też bardzo ważna, niekiedy traktowana, przepraszam za wyrażenie, troszeczkę po macoszemu, zarówno przez pracodawców, jak i przez pracowników, to jest kwestia oceny ryzyka zawodowego. Pracodawca ma obowiązek ocenić ryzyko zawodowe, czyli ma za zadanie ocenić i zdiagnozować, jakie zagrożenia mogą wystąpić przy wykonywaniu pracy na konkretnych stanowiskach pracy. Ma obowiązek udokumentować tą ocenę ryzyka zawodowego i co więcej, zapoznać pracownika z tą oceną ryzyka zawodowego, tak, żeby pracownik wiedział, co mu grozi i w jaki sposób może się przed tymi zagrożeniami chronić.
Czyli pracodawca zapewnia bezpieczne warunki pracy pracownikowi, ustala pewne zasady, ale ten pracownik musi się do tych zasad stosować.
Oczywiście. Oczywiście każdy pracownik ma bezwzględny obowiązek przestrzegania zarówno przepisów, jak i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi pamiętać o tym, że nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dla niego różnymi negatywnymi konsekwencjami, tak? Poczynając od kar porządkowych, czyli od jakiejś takiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, kończąc nawet na rozwiązaniu umowy o pracę, tak? Niekiedy mam wrażenie, że pracownicy zapominają o tym, że nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może skończyć się bardzo źle dla nich z uwagi na to, jeżeli wystąpi wypadek, tak? Jeżeli ulegną wypadkowi i wtedy dopiero zdają sobie sprawę, że faktycznie tych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy warto przestrzegać, przy czym już niekiedy jest na to za późno.
Gdzie wypadki przy pracy najczęściej się zdarzają?
Przede wszystkim branża budowlana, tak? To jest zdecydowanie najbardziej wypadkogenna branża budowlana i tam faktycznie dochodzi do największej liczby wypadków.
O czym właśnie tutaj trzeba w tej branży pamiętać?
Przede wszystkim z punktu widzenia pracodawcy to jest kwestia sprawowania odpowiedniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników i kwestia właściwego, bezpiecznego organizowania robót budowlanych, tak? Z drugiej strony pracownicy muszą pamiętać o tym, że też tych zasad muszą przestrzegać. Na przykład to jest bardzo częsta nieprawidłowość. Pracodawca dostarcza pracownikom środki ochrony indywidualnej, czyli na przykład hełmy ochronne, te tak zwane kaski, czy szelki bezpieczeństwa w przypadku konieczności wykonywania prac na wysokości, a pracownicy tych środków ochrony indywidualnej nie stosują.
I wtedy dochodzi do wypadków.
I bardzo często wtedy niestety dochodzi do wypadków.
Dlatego musimy o tym pamiętać, żeby bezpieczeństwo przede wszystkim zależy od nas samych. Musimy najpierw pomyśleć nad tym. Jakie są jeszcze obowiązki, jeżeli mówimy o budowach, bo idzie upał. Tutaj warto przypomnieć o tym, jakie są zasady, kiedy pracodawca na budowie, na przykład na otwartej przestrzeni, musi zapewnić tą wodę.
Zgadza się. Jeżeli pracownicy wykonują pracę na otwartej przestrzeni i temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 25 stopni Celsjusza, wówczas pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę. Musi to być woda zdatna do picia i w takiej ilości, żeby zaspokajała pragnienie pracowników.
25 stopni, mówimy o tym otwartej przestrzeni?
Zgadza się, natomiast w przypadku osób, które wykonują pracę w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura przekracza 28 stopni, wtedy tym pracownikom również wodę należy zapewnić.
A na otwartej przestrzeni do jakiej temperatury mogą pracownicy pracować, a kiedy już nie powinni?
Nie mamy w przepisach niestety określonej maksymalnej temperatury, w której pracownicy mogą świadczyć pracę, no dlatego jest taki przepis, który nakłada na pracodawcę obowiązek po przekroczeniu tej wartości 25 stopni zapewnienia im wody zdatnej do picia. Trzeba też pamiętać o tym, że oprócz wody zdatnej do picia pracodawca ma też jeszcze jedną możliwość, tak? Może wprowadzać dodatkowe przerwy w pracy, może również skracać czas pracy pracowników, także tych możliwości jest co najmniej kilka.
Czyli tutaj już jest tam indywidualnie, każdy pracodawca sobie dopasowuje. Do tematu powracamy po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie rozmawiamy o bezpieczeństwie pracy. Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie Katarzyna Fałek-Kurzyna jest naszym gościem. Przed przerwą mówiliśmy o obowiązkach pracodawcy, który musi zapewnić to bezpieczeństwo, zapewnić bezpieczne miejsce pracy, określić pewne zasady, które obowiązują. No oczywiście pracownik musi tych zasad przestrzegać, wtedy będzie bezpiecznie. Mówiliśmy o budowach, bo tam najwięcej tych wypadków się zdarza, ale innym sektorem gospodarki, gdzie tych wypadków jest najwięcej, to jest rolnictwo. Tam rolnik jest praktycznie pracodawcą i pracownikiem, wszystko w jednym. Jak tutaj wygląda sytuacja? Jakie są przyczyny wypadków?
Zgadza się. W rolnictwie indywidualnym niestety od lat dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków i niestety województwo lubelskie w tych statystykach prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego niestety plasuje się zazwyczaj na początku tego zestawienia, na tym niechlubnym pierwszym, drugim albo trzecim miejscu, tak? Jesteśmy na niewątpliwie terenem zdecydowanie rolniczym, więc też tych wypadków wydarza się bardzo dużo. O czym powinni pamiętać rolnicy? Ja może powiem tak, że zazwyczaj do wypadków, i to nie tylko w rolnictwie, dochodzi w dwóch grupach pracowników, tak? Dwie grupy osób najczęściej ulegają wypadkom. To są albo bardzo młodzi pracownicy, młodzi też w tym znaczeniu, że zaczynają pracę na danym stanowisku, albo tak zwani rutyniarze, tak? Czyli przyczyną tych wypadków najczęściej jest albo rutyna, która jest niekiedy bardzo zgubna, albo niewiedza, brak wiedzy, tak, jak bezpiecznie pracować. I te same przyczyny wypadków dotyczą również rolnictwa niestety, tak. No rolnik faktycznie jest sam dla siebie pracodawcą i tym bardziej sam o siebie powinien zadbać. Pamiętajmy, że w gospodarstwach rolnych, u rolników indywidualnych, to nie jest tylko jedna osoba, która pracuje, tak? To są całe rodziny, w tym również dzieci. Więc no, żeby unikać tych wypadków, żeby starać się im zapobiegać, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, żeby cały teren gospodarstwa był zadbany, tak? Poczynając od jakichś powierzchni, po których się poruszamy, czy to pieszo, czy poruszamy się na jakimś sprzęcie rolniczym, poprzez właśnie właściwą konserwację, właściwe przeglądy maszyn i urządzeń rolniczych, bezpieczną pracę ze zwierzętami, tak? Pamiętajmy, że przy pracy ze zwierzętami też dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Tak? To są przygniecenia, pogryzienia. Te przygniecenia są niekiedy no, dość dramatyczne w skutkach. Tak? To są też niejednokrotnie wypadki śmiertelne. Ale też bardzo dużo wypadków takich ciężkich albo śmiertelnych to są wypadki, które są związane właśnie z przygnieceniem osoby wykonującej pracę, czyli tego naszego rolnika, przez jakiś sprzęt, tak? Wywraca się ciągnik, wywraca się jakaś naczepa i wtedy te wypadki są faktycznie dramatyczne w skutkach.
No tak, rolnicy wykonują kilkanaście różnych czynności w ciągu doby, obsługują te zwierzęta, maszyny i do tych wypadków dochodzi. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od czytania instrukcji, obsługi i stosować się tutaj przy różnych maszynach.
Oczywiście, tak jak w każdej innej pracy, każda maszyna wykorzystywana w gospodarstwie rolnym, każde urządzenie, tak, każdy sprzęt, nawet zwykły młotek, czy siekiera, czy kosa, tak, trzeba wiedzieć, jak tego sprzętu używać i właśnie do tego służą instrukcje, tak. Należy się z nimi zapoznawać. Czasami może sobie nawet warto okresowo przypomnieć, co jest w takiej instrukcji napisane, właśnie żeby nie popaść w taką rutynę.
Bo ta rutyna, pośpiech to właśnie gubi nas po prostu. Tutaj mówiąc o obszarach wiejskich, o rolnikach, najważniejsza rzecz to też zabezpieczenie dzieci, bo tutaj często te dzieci niestety są wykorzystywane do pracy w rolnictwie.
Tak, zgadza się. Wykorzystywane może nie w złych celach, tak? To na pewno nie jest jakiś tam zły zamiar, tak? Niekiedy dzieciaki same rwą się do tego, żeby rodzicom czy dziadkom pomagać w gospodarstwie rolnym. Zaczynają się wakacje, tak? Niebawem będziemy mieli okres wakacyjny, więc dzieci, które mieszkają na stałe na terenach wiejskich, na pewno będą pomagały przy pracach w gospodarstwie rolnym. I myślę, że te dzieci są wbrew pozorom troszeczkę mniej narażone na to, że ulegną wypadkowi, tak? Bo one się wychowały w tym środowisku, funkcjonują w tym środowisku i zapewne mają większą taką świadomość i większą wiedzę, w jaki sposób chronić się przed jakimiś zagrożeniami, tak? Wiedzą zapewne, do których zwierząt nie mogą podchodzić, że nie mogą prowadzić ciągnika i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy też grupę dzieci, które na co dzień mieszkają w mieście i jadą na przykład na wakacje do dziadków, którzy mieszkają na wsi, czy odwiedzają swoje rodziny, które zamieszkują tereny wiejskie. I takie dzieci nie mają tak dużej wiedzy i świadomości na ten temat, co im grozi, jeżeli będą wykonywać pewne rodzaje prac, których wykonywać nie powinny.
Właśnie dzieciom trzeba zapewnić oddzielne miejsce takie do zabawy, żeby nie przy tych wszelakich maszynach. I między innymi Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi różne akcje prewencyjno-informacyjne, żeby już od najmłodszych lat wszystkich informować, jakie zagrożenia są.
Zgadza się. My nie mamy uprawnień kontrolnych w przypadku rolników indywidualnych, tak? Więc wizytujemy ich gospodarstwa rolne, ale mamy też kampanię, która jest skierowana szczególnie do dzieci, tak? Do dzieci głównie ze szkół podstawowych i te dzieci, które głównie zamieszkują tereny wiejskie. I właśnie w ramach tej kampanii Szanuj życie, bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym edukujemy dzieciaki, spotykamy się z nimi zazwyczaj w ich szkołach, czyli jeszcze w trakcie roku szkolnego i mówimy im, co mogą robić, czego nie mogą robić, w jaki sposób powinny bezpiecznie spędzać czas na terenie gospodarstwa rolnego.
Wszelkie informacje na temat zasad bezpieczeństwa możemy znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Tam też są, jest bardzo ciekawa rzecz, tak zwane listy kontrolne, które pytania, na które sobie odpowiadamy, żeby przypominać.
Tak, zgadza się. W ogóle wszystkie wydawnictwa, którymi dysponuje Państwowa Inspekcja Pracy, są dostępne w takiej wersji elektronicznej na naszych stronach internetowych, więc można je sobie ściągnąć, pobrać i się z nimi zapoznać. I faktycznie lista kontrolna to jest fantastyczne narzędzie do takiego, jak ja to mówię, okresowego przeglądu stanu na przykład naszego gospodarstwa, tak? Możemy sobie sprawdzić, czy mamy zrobione to, to i to, co jeszcze musimy ewentualnie udoskonalić, poprawić.
Katarzyna Fałek-Kurzyna, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. Teraz zasiada przed telefonami do Państwa dyspozycji do godziny 13 801 50 10 22. Przypominam od razu telefony. I drugi numer 743-7383 kierunkowy do Lublina 81. Można dzwonić, można zadawać pytania, jak bezpiecznie pracować na co dzień. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Zapraszam. Dziękuję bardzo.
Radio Lublin. 70 lat razem. Pogotowie radiowe.
A my przechodzimy do kolejnego tematu. Ze względu na bardzo niskie stany krwi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie się do oddawania krwi. Krew jest darem życia, nie można jej niczym zastąpić ani sztucznie wyprodukować. Dlatego tak ważne jest, by w czasie, gdy jej brakuje, wszystkie osoby, które mogą oddać krew, zgłosiły się do najbliższej placówki krwiodawstwa i podzieliły się tym darem życia z potrzebującymi. Krew oddawana przez jedną osobę może uratować życie trzech innych ludzi, mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Małgorzata Orzeł.
Bardzo serdecznie zachęcamy krwiodawców do zgłaszania się do Centrum Krwiodawstwa. W tym momencie, w tym tygodniu największe braki mamy w grupach 0+, 0- i B-. Czyli w tych grupach brakuje nam najbardziej, zapas mamy na niecałe 2 dni. Natomiast no nawet jeżeli tego zapasu jest na 3 czy 4 dni czy 5, to oznacza, że jeżeli by przez kilka dni dawcy nam się nie zgłosili, to ten zapas nam natychmiast stopnieje. Zbliżają się wakacje, zbliżają się wielkimi krokami wyjazdy i uczniów, i studentów, i osób pracujących. W związku z tym spodziewamy się, że dawców będzie troszkę mniej. Bardzo byśmy chcieli zachęcić do zgłaszania się do naszej siedziby, na ekipy, które organizujemy, oraz do naszych oddziałów terenowych. W tym miesiącu wydłużamy godziny pracy, specjalnie z myślą o krwiodawcach wydłużamy godziny pracy w naszych oddziałach terenowych. W oddziale terenowym w Zamościu i w Tomaszowie będziemy we wtorki od czerwca pobierać krew dłużej, do godziny 16 w Tomaszowie, a do godziny 16:30 w Zamościu. Także w oddziale terenowym w Białej Podlaskiej będziemy w poniedziałki rejestrować dawców do godziny 16, czyli wydłużamy godziny rejestracji z myślą o tych dawcach, którzy nie mogą zgłosić się w ciągu godzin pracy, którym lepiej pasuje przyjście popołudniowe. Przypominam, że w Chełmie w każdą pierwszą sobotę miesiąca dawcy mogą zgłaszać się także w godzinach przedpołudniowych do oddania krwi. No i w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie we wtorki i w czwartki już od dłuższego czasu mamy rejestrację do godziny 17, jeżeli chodzi o oddanie krwi pełnej, do 16:30 do oddania osocza, a do godziny 16 można rejestrować się w siedzibie do oddania płytek.
A to ważne, bo krwi nie da się wyprodukować. Jedynym źródłem jest właśnie zdrowy człowiek.
No ważne jest niezwykle, żeby krew oddawać, ponieważ krwi nie da się wyprodukować. Źródłem krwi są jedynie zdrowi dawcy. Ja spojrzałam sobie na raport wydań, średnie dzienne wydania ilości jednostek koncentratu krwinek czerwonych, które wydajemy do podmiotów leczniczych w województwie lubelskim. Rok temu o tej porze ta średnia wydań to było 177 jednostek dziennie wydawanych do podmiotów leczniczych. W tym roku to jest 211 jednostek wydawanych dziennie do podmiotów leczniczych. Czyli tylu dawców musi nam się zgłosić codziennie, żebyśmy na bieżąco odnawiali swoje zasoby krwi. Krwi nie możemy długo przechowywać. Krwinki czerwone maksymalnie 42 dni mogą być przechowywane w chłodni. Płytki to jest tylko 5 dni możliwość przechowywania. No osocze, oczywiście osocze możemy przechowywać długo. Osocze może być przechowywane w temperaturze zamrażarki wiele miesięcy, nawet do 3 lat. Natomiast krwinki czerwone to tylko 42 dni, więc nie możemy zrobić jakiegoś dużego zapasu na jednej wielkiej ekipie. Potrzeba nam systematyczności, systematycznego zgłaszania się zdrowych, dorosłych ludzi, którzy mogą podzielić się swoją krwią i uratować komuś życie lub zdrowie.
Do kogo trafia ta krew? Komu możemy w ten sposób pomóc?
Po pierwsze, pacjenci, którzy zgłaszają się z głęboką niedokrwistością i którym trzeba szybko uzupełnić ten poziom krwinek czerwonych, żeby podnieść ich jakość życia, ale to są także pacjenci, którzy są poddawani chemio- czy radioterapii, czyli pacjenci onkologiczni, którzy no, w przebiegu leczenia ten poziom hemoglobiny u nich spada i możemy go szybko wyrównać właśnie poprzez przetoczenie, ułatwić im, umożliwić im przejście przez ten proces leczenia właśnie suplementując, tutaj podając krwinki czerwone. No i oczywiście pacjenci, którzy doznają poważnych urazów, czy są poddawani ciężkim zabiegom chirurgicznym, w trakcie których no, ta utrata krwi może być znaczna. I przy niektórych zabiegach chirurgicznych, szczególnie właśnie tych z takiej chirurgii onkologicznej, ilość jednostek przetaczanych jednemu pacjentowi to może być kilka, nawet kilkanaście jednostek krwi w danej grupie dla jednego pacjenta. Dlatego jest to niezwykle ważne, żeby osoby, które są zdrowe, które mogą podzielić się swoją krwią, żeby zgłaszały się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa naprawdę oddawanie krwi jest bezpieczne, każdorazowo jest poprzedzone badaniem lekarskim, wynikami badań laboratoryjnych, które pozwalają zakwalifikować dawcę do oddania krwi. Prosimy, żeby zgłaszać się wypoczętym, wyspanym, po lekkim posiłku, no i żeby zarezerwować sobie też czas po oddaniu krwi na odpoczynek. Te 12 godzin po oddaniu krwi to powinien być taki czas, kiedy nie podejmujemy jakiejś ciężkiej pracy czy jakichś takich zajęć, które wymagają no, takiej pełnej sprawności psychofizycznej.
Zachętą może być też to, że dawcom krwi nadal przysługują dni wolne od pracy.
Przysługują dalej 2 dni wolne od pracy. Mamy stan zagrożenia epidemicznego, więc tutaj nic się nie zmieniło. Podobnie jak w stanie epidemii, tak i w stanie zagrożenia epidemicznego również przysługuje dzień wolny w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie do nas dzisiaj, to ma dzień wolny, otrzymuje od nas zaświadczenie o dniu wolnym w poniedziałek, czyli w dniu oddania krwi oraz we wtorek. No stąd największe zainteresowanie dawców ze zrozumiałych względów jest czwartkami, ponieważ no wówczas można sobie wydłużyć weekend już od czwartku. I w czwartek w tej chwili tych dawców mamy rzeczywiście najwięcej.
Szczegóły wszelkie na stronie internetowej Centrum Krwiodawstwa. Wystarczy wpisać w internecie Krew Lublin i zostaniemy przekierowani na odpowiednią stronę. A teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Кожний українець, хто перетнув кордон з Польщею, може отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Номер ПЕСЕЛЬ потрібен для вирішення справ у державних установах в Польщі. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна на вулиці Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Не поспішайте відмовлятись від роботи в селах або маленьких містах. Умови роботи будуть не гірші, ніж у великих містах, а адаптація до навколишнього середовища буде краща. Вакансії роботи для громадян України можна знайти на сторінці під назвою gospodarczy.lublin.eu. Біженці з України, які приїхали до Польщі, можуть відкрити свій бізнес. Ви можете вести свою діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Для цього вам необхідно мати номер ПЕСЕЛЬ. Ви можете зареєструвати свою діяльність також і онлайн, але для цього вам потрібен профіль Zaufany, який можна зробити в банку в Польщі. Більше інформації можна знайти на gov.pl. Ви можете отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 18 років, за умовою, що дитина проживає разом з одним із батьків і залишається на його утриманні. Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих в місяць на дитину. Більше інформації можна знайти на сторінці zus.pl. Українці, котрі повертаються додому в Україну, зобов'язані відмовитись від соціальної допомоги 500+. Це можна зробити онлайн на сторінці ЗУС або у відділенні.
Пам'ятай.
Гуманітарну допомогу у вигляді їжі та засобів особистої гігієни можна отримати на вулиці Алеї Зигмунтовській, 4 та Попівушки, 35А з понеділка по п'ятницю. Громадяни України після перетину польського кордону можуть безкоштовно користуватися ПКП «Інтерсіті» та ТЛК у 2 класі. Всі ці пільги діють до червня 2022 року. Ви можете скористатися цілодобовою безкоштовною медичною допомогою українською мовою за номером 800-190-590. Психологічну допомогу українською мовою вам нададуть за номером 669-981-038. Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це +48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radio.lublin.pl під синьо-жовтим банером.